Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Nagrywamy w czwartek, tak jak tydzień temu. Mam nadzieję, że uda nam się za tydzień już być na żywo, ale niemniej naszym hasłem jest nie odpuszczamy, więc my naszego podcastu nie odpuszczamy. Jesteśmy i komentujemy razem z Piotrem Matczukiem to, co dzieje się w aferze w Szpitalu Południowym, bo to jest afera, która rzeczywiście będzie kształtować i kształtuje naszą scenę polityczną. Dzień dobry, Piotr. No i co? Skoro czwartek, to dzisiaj, kiedy my nagrywamy, trwa jeszcze Rada Warszawy burzy i chyba do piątku nie ostygnie afera w służbie zdrowia Szpital Południowy. Napisałeś ciekawego tweeta i od tego chciałbym zacząć, że niektóre kryzysy w taktyce polityki, w takim bieżącym zarządzaniu gasi się, pojawiłem trochę jak płonący szyb naftowy, poprzez eksplozję, która tylko może zdławić ten ogień, wtedy on przestaje trawić wyciekające paliwo, czy to robot, czy to gaz. Tak samo jest w polityce, w marketingu, że Donald Tusk teraz powinien coś zdetonować i co powinien zdetonować? Aferę obok, przykrywkę porządną, czy tą aferę wysadzić w powietrze?
No tak, tak jest. Są takie pożary w polityce, które nie chcą zgasnąć i to jest taki pożar. Afera, która ma potencjał na dni, tygodnie, a nawet w takim echu swoim na miesiące. Platforma ma z tym ogromny kłopot, bo to dotyka jakby i rdzenia takiego codziennego życia. Wszyscy wyborcy rozumieją tą sprawę, rozumieją, czym jest salonik VIP na Sorze. To ich dotyka, bo zmagają się ze służbą zdrowia. No i dotyka tego, z czym Platforma się od 2 lat zmaga, czyli taki ich system działania, nepotyzm, kolesiostwo, załatwianie sobie wszystkiego na boku. Więc ta afera jest bardzo groźna dla Tuska i dla całego środowiska. Tak, takie pożary już w polityce zgasić może tylko wybuch. Donald Tusk wielokrotnie pokazywał, że potrafi takie eksplozje wywołać, które zmiatają afery.
Ale to na czym taka eksplozja polega?
Tutaj jest kilka można byłoby pomysłów przywołać. Zauważmy, że afera nam ewoluuje z tego saloniku VIP, z Dawida, lekarza, działacza Platformy, przeszła teraz na taką zupełną patologię w szpitalu, czyli zgony, jakieś procedury medyczne na nieboszczykach, fałszowanie dokumentacji. Ja w pierwszym odruchu, wrażeniu, pomyślałem sobie, że to jest szansa dla Donalda Tuska przerzucić rdzeń dyskusji z tego, czy Platforma nam kradła służbę zdrowia, na temat, czy ci straszni lekarze, którzy nie dość, że dużo zarabiają, to jeszcze uśmiercają pacjentów w szpitalach. To byłaby taka detonacja.
Czyli co, pójść na aferę łowców skór 2.0?
Coś takiego.
Bo
coś
ona
takiego.
Była oczywiście wtedy od polityki odległa. Czy faktycznie, to bym, ja musiałbym sobie przypomnieć, odkurzyć historię afery łowców skór, tam gdzieś nie było jakichś samorządowych polityków w tle, ale faktycznie ogólnie się nie kojarzyło, tak?
No, bardziej się kojarzy społecznie.
Tak, jest zwyrodnialcy, biznes pogrzebowy i naprawdę bezduszni sanitariusze, którzy uśmiercali starsze osoby, dając im pawulon, żeby za 1000 zł oddać skórę do zakładu pogrzebowego. Tak to wyglądało, ale tutaj ta polityka jest w centrum i chyba się nie da tak całkowicie zdmuchnąć, że to nie my, że to nie Marcin Kierwiński, nie Rafał Trzaskowski, nie szef naszej mrzówki Dawid Kacprzyk, tylko że ogólnie lekarze.
No, z jednej strony meritum afery nie pozwala trochę, bo te na przykład zaangażowanie Rafała Trzaskowskiego i te błędy w nadzorze, to, że wiedział, nie reagował, są, no, już się wylewają. Do tego jest Marcin Kierwiński, do tego jest wiele elementów takich politycznych, które utrudniają Tuskowi zejście z tego tematu, ale druga rzecz to jest błąd też marketingowy, jaki popełniła Platforma. Oni stracili nerwy, oni zrobili teraz kakofonię przekazów. Takie osoby jak Arłukowicz, jak Giertych, oni tworzą naokoło tego atmosferę jakąś taką atakowania dziennikarzy. Dziesiątków przekazów w tej aferze. Zobaczmy, że jak wybuchła sprawa, Donald Tusk się pojawił na konferencji. I on też, no zresztą mówiliśmy o tym ostatnio, on też użył aż 3 różnych przekazów, żeby bronić tej afery. Robią tą kakofonię, moim zdaniem, marketingowo błędnie, bo brną w te szczegóły, które co dzień pojawiają się nowe. Dzisiaj mamy kolejne ustalenia tam o 20 chyba tak, dokumentacjach medycznych.
Nawet nie dokumentacjach, tylko raportów zgonu, co się. Dokumentacja dzieje się po zgonie, tak? Że dlaczego, tak, prawda? Że to wszystko jest spisywane i w tym protokole po zgonie pacjenta 20 ma być fałszywy.
No więc brnięcie w te szczegóły i takie typowe dla Platformy jednak zaklinanie rzeczywistości, że to wredni to są ci dziennikarze, którzy ujawnili, a w ogóle to sprawy nie ma, no w tej historii nie działa. Bo cała opinia publiczna widzi, że tam była zgnilizna, że tam jest polityczna odpowiedzialność za to i nie uzyskuje jednak odpowiedzi. To jest groźne, nawet w elektoracie Donalda Tuska. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, elektoraty nie są jednolite. I Donald Tusk oprócz tego, że ma tam twardych jakichś silnych razem, że ma obok nich również twardych wyborców, takich, którzy głosują na Platformę, bo nie znoszą PiSu, no ma również dużą grupę takich normalsów, którzy tak, PiSu nie lubią, głosują na Donalda Tuska jako na jedną alternatywę, ale oni dzisiaj to oglądając mogą powiedzieć to, co powiedzieli kiedyś ponad 10 lat temu, kiedy zobaczyli aferę OFE. Oni wtedy powiedzieli, to dla mnie jest już dość, to dla mnie jest za dużo. Przestaję głosować na tego gościa.
Albo często porównujesz tą aferę, a to właśnie z ośmiorniczkami, a to właśnie z bieżącymi aferami KPO, nie KPO, a jak rozumiem, dla ciebie to jest bardziej OFE. Bo OFE rzeczywiście zniechęciło na długi czas, często na trwałe, dużą grupę, odczuwalną, sondażową grupę wyborców do Platformy.
Bo odczucie afer jest nieobiektywne. Czasami dużą aferą staje się coś, co na tle działań jest czymś mniejszym. SLD, symbolem ich rządów, stały się firanki w Mercedesie. Jednego z polityków. Mimo, że w tamtych czasach coś otwierało gazetę, pamiętamy to pewnie obaj byliśmy na studiach, to była jakaś afera, grube pieniądze, a jednak te firanki stały się.
Tak. Firanki,
a firanki stały się symbolem. Ośmiorniczki są tym samym.
Szczerze, ja sobie firanki przypomniałem już teraz, jak się wyciąga po czasie, ja bardziej pamiętam jak komisję Erwina. Takie ogólne odczucie, że jednak chcemy.
No tak, komisja Erwina była czymś takim obok, na afera Erwina całą była detonacją w ogóle systemu politycznego. Tak. Ale wtedy, jakbyśmy się pytali, miesiące, tygodnie po, to firanki, jednak te firanki były. Ośmiorniczki były tym samym. Mamy ogromną aferę podsłuchową, wiele wątków ujawniających nieprawidłowości, ten knajacki język, różne historie, ale to jednak ośmiorniczki wchodzą w tą zbiorową pamięć. OFE działało, też nie było największą aferą poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej. Opozycja generowała zupełnie inne przekazy, wiele innych przekazów. Tam było wiek emerytalny, takie rzeczy, ale jednak dla elektoratu Platformy to OFE coś znaczyło. To było to, no, zabrali mi moje pieniądze. Zadziałało symbolicznie. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie afery wejdą w tą sferę symboliczną, ale salonik VIP już w nią wszedł. Już jest czymś takim.
No dobrze, a próba odwrócenia uwagi, czy przejęcia narracji. Arłukowicz, nagrywamy w czwartek, więc dzisiaj w Kanale Zero mówi Tutenchamon. Tak? Tu już nie wiem, czy to będzie memem, czy nie będzie memem. Podejrzewam, że ma potencjał, mówiąc, że zlecano tomografię osobom, które już zmarły, jak mówi pan doktor Emil Jędrzejewski, po to, żeby tuszować prawdziwą przyczynę zgonu, żeby podkładać dokumentację, że pacjent był w takim stanie, że już nie mógł przeżyć, więc albo temu, albo innemu ciału się robiło tomografię, się to podkładało, prawda, no i papiery się zgadzały, nie było błędu lekarskiego, no i Arłukowicz, Bartosz Arłukowicz mówi teraz, no i co z tego, że denatom, Tutenchamon też nie żył i też mu zrobili tomografię i żyje. Może trochę, ja bardzo cenię Jacka Prusińskiego, że trochę mu zabrakło refleksu, bo powinien się zapytać, czy za tomografię Tutenchamona i Ramzesa NFZ zapłacił również, czy nie, bo tu zdaje się NFZ miał płacić, tylko nie bardzo chce.
No ale to nie jest odwracanie uwagi, to jest właśnie przykład tej kakofonii, takich przekazów, śmieszków, jakichś ataków, które szkodzą. Właśnie moim zdaniem przeciwskuteczne, bo mamy poważną sprawę, gdzie naprawdę już nie tylko dziennikarze, opinia publiczna oczekuje odpowiedzi. Bo mamy poważne historie, zgony, właśnie procedury medyczne wykonywane już na zmarłych i śmieszkowanie w tej tej sprawie, takie próby tego rozmiękczania za pomocą właśnie takich, że Tutenhamon, będzie to szkodliwe. To się będzie odkładać, bo nie generują odpowiedzi dla opinii publicznej. Na przykład jest cała masa pytań o tego Dawida Kacprzyka, tak? W ogóle w związku z wczorajszym przesłuchaniem w prokuraturze środowej. Że jego nie ma, jest przesłuchiwany ten sygnalista, czyli narastają te pytania.
Otóż cała lawina pytań. Otóż Michała Gwardyńskiego z Republiki, bo nie wiadomo dlaczego pan prokurator Skiba, rzecznik prokuratury, najpierw wskazał Kanał Zero, żeby zadał pytanie. Tam dziennikarka, która była z Kanału Zero, powiedziała: a pan już odpowiedział na moje pytanie, to ja nie mam innych pytań de facto. No i wtedy się Michał Gwardyński właśnie wtrącił, powiedział: a co z panem Dawidem Kacprzykiem? Co ciekawe, pan Skiba mówił Dawid K, ale pan twierdził dlatego, że nie pamiętał nazwiska, tego użył akurat pierwszej.
No to w ogóle komedia cała ta.
Komedia, ale z tej komedii, po pierwsze, nie wiemy, czy przesłuchamy, nie mamy w ogóle terminu, kiedy przesłuchamy, nie wiemy, gdzie jest i w ogóle jak na razie ścigamy, przesłuchujemy lekarza Jędrzejewskiego, który jest sygnalistą, a pana Kacprzyka w ogóle dokumentacji ze szpitala nie zabieramy, no tak jakby faktycznie się prokuratora wzięła na poważnie za tuszowanie sprawy.
No ta kontrola, tak to wygląda. Kontrola zniszczeń, to jak się to mówi po angielsku, damage control przy tej aferze, całego systemu władzy wygląda źle, bo z jednej strony mamy brak odpowiedzi politycznych i politycy chodzą, śmieszkują, bagatelizują politycy Platformy. Nie, de facto nie konfrontują się z tymi zarzutami, które są. Z drugiej strony organy państwa ewidentnie wzięły się za świadka. W tym negatywnym znaczeniu, bo wczoraj ta środowa konferencja prokuratora Skiby miała na zadanie rozjechać świadka. Tam on tak budował te zdania, żeby odebrać wiarygodność świadkowi. Więc to wszystko nam się zbiera do kupy, a wyborcy, odbiorcy tej informacji dalej nie mają odpowiedzi na te pytania, które chcą zyskać, nawet gdyby to miała być odpowiedź Platformy Obywatelskiej mająca na celu zgasić aferę. To oni jednej takiej odpowiedzi nie dostają. Oni dostają kakofonię tych Arłukowiczów, Giertychów, prokuratorów i to tylko powoduje, że afera narasta. To jest błąd marketingowy, jak oni to robią. Do tego dochodzą takie wydarzenia, które będą się działy. No, Rada Warszawy, kolejne inicjatywy jakieś może opozycji w tej sprawie, tak? Bo się mówi tam o tej no, komisji, o komisji, którą zapowiedział Jarosław Kaczyński, o pomyśle komisji śledczych. No, opozycja też będzie przy tym działać, więc Platforma zamiast wychodzić, jest trochę w takim korkociągu wpychającego go coraz bardziej w tą aferę.
Korkociąg, który rzeczywiście wciąga, da się z niego wyjść, bo mówiliśmy, że da się, czyli detonacja, ale ona nie następuje. Tak jakby Donald Tusk albo nie miał wyobraźni, albo uważał, że jest tak silny, że może przeczekać, albo nie o możliwości. Dlaczego on nie wyjdzie i nie zdetonuje, czyli co, nie wyrzuci Trzaskowskiego i Kierwińskiego, nie zrobi takiego łubudu, wyrzucam ich, ale też wyrzucam minister zdrowia, robi radykalną reformę, ucinam zarobki lekarzy.
Coś takiego kiedyś Donald Tusk by zrobił. My przywołujemy często jako przykład,
hazardowa.
Ale taki kastracja pedofilii było
tak,
coś takiego.
Było.
Grube hasło, nagle bum, wielka bomba.
Niewiele z tego wyszło.
Nic z tego nie wyszło.
Tak, jak
ale,
tak samo jak z walki z dopalaczami. Tak?
Ale marketingowo zdetonował, tak? I to czucie kiedyś miał. Teraz moim zdaniem, jak pytasz dlaczego, to uważam, że on zbagatelizował właśnie to, przez to, co powiedziałeś. Czuje się zbyt pewnie. Ma hegemonię na lewej stronie, oprócz lewicy, ale on już się już czuje pewnie w elektoracie. Ma ogromne wsparcie medialne. I poczuł się zapewne, przegapił ten moment. On skomentował, myślał, sprawa będzie wygasać, te moje Giertychy, Arłukowicze, których wypuszczę, wystarczą. No nie wystarczą. Za duże to jest, za bardzo weszło pod skórę społeczeństwa i to tak szybko nie zgaśnie. Coraz bardziej się do tej Platformy przylepia, a oni tylko temu pomagają. No mają z tym problem i teraz pytanie, jak opozycja to wykorzysta, bo jest to taki punkt zwrotny, który może na ponad rok przed wyborami wiele rzeczy zacząć odwracać.
To jest ciekawe, w zeszłym tygodniu też o tym mówiliśmy, wtedy nawet padł taki tytuł, że to może być początek rozpadu tego układu rządzącego. W komentarzach, ja sami czytam komentarze, zdarza mi się pod tymi cyklicznymi audycjami w szczególności, no takie oczywiście Tak, gadają, już kolejna śmierć Donalda Tuska, ileż tam można mówić, Donald Tusk odchodzi, dwóch, może się powiedzieć starszych, nie starszych panów, ale panów w pewnym wieku siedzi i po prostu mówi, a Donald, to już, to koniec, a on rzeczywiście przechodzi te kryzysy. No ale dlaczego ten miałby być inny?
Polityka to jest proces pewien, nie ma takich nagłych game changerów. Game changer się dzieje przez tygodnie, miesiące. Jak popatrzymy sobie, każde poprzednie rządy, czy to Tuska, czy prawicowe, to one jednak przechodzą przez pewien proces murszenia poparcia. Przy pierwszej kadencji PiS-u, po wyborach w 19 roku, jakbyśmy powiedzieli, no PiS teraz będzie tracił i nagle straci, to też byśmy nie uwierzyli. No przecież hegemonia. Najbardziej wygrane wybory, jakie można sobie wyobrazić po swojej pierwszej kadencji. A jednak wszedł w pewne procesy, które zaczęły mu poparcie odbierać. A też moglibyśmy powiedzieć, przecież to wierny elektorat, tak? Zaspokojony elektorat.
No tak, ale jak się okazało, COVID...
Były rzeczy, które go ruszyły. I tutaj też mamy taką sytuację. Elektorat Tuska wydaje się przez niego zaspokojony, wydaje się przez niego zaopiekowany. Poza tym ma tego wroga po drugiej stronie, jest zmobilizowany. Zobaczmy wybory prezydenckie. Platforma de facto miała nie najmocniejszego kandydata, jakiego możemy sobie wyobrazić, bo już kandydata, który raz przegrał i ma swoje deficyty, ale jednak udało im się mobilizować bardzo długo dużą grupę wyborców. Ale to w końcu mija, bo są rzeczy, kamyczki do lawiny to jedno, a potem przychodzą takie afery, które naprawdę są, mają ten wymiar społeczny. Wszyscy o nich mówią, bo są po pierwsze ciekawe, a po drugie są czymś takim, co dotyka życia ludzi bezpośrednio. Wyborcy nie lubią słuchać o miliardach, o jakichś wielkich projektach, ale salonik VIP na Sorze, gdzie oni muszą czekać po 8 godzin, a ktoś przechodzi to w 20 minut i ma wszystkie badania, jest jednak takim zwykle po ludzku wkurzającym procederem. A coraz więcej wychodzi tego takiego syfu politycznego w tym. I to może być ten początek. To nie będzie tak nagle, że za dwa tygodnie powiemy, ojej, to Tuskowi spadło 10%. To tak nie działa. Ale niech 500 000 z jego wyborców powie, dla mnie to jest wystarczająco, nie idę do wyborów.
To jest po zawodach?
Nie, ale to już jest spadek o tam 2-2,5% będzie miał, tak? 3. Czyli zakładając, że od wrzesień, październik, listopad opozycja będzie działać i będzie jakoś rosnąć, no to już ta mijanka, o której mówimy, jest realniejsza.
To jest audycja Taktyka Polityki w Radio Wnet. Gość Piotr Matczuk, obecnie komentator sceny politycznej, kiedyś doradca polityczny pracujący dla największej polskiej partii. Cały czas największy chodzi o klub parlamentarny, a w tej chwili Telewizja Republika, bo tam twoje komentarze tak na bieżąco można znaleźć i to jest audycja, w której taktykę polityki omawiamy z punktu widzenia właśnie tej tytułowej naszej taktyki polityki. To nie jest za wcześnie. Nie jest tak, że ten spokój Tuska wynika z tego, że my do wyborów mamy jednak kilkanaście miesięcy. No już nie półtora roku, tylko to 15 miesięcy, no ale to jednak jest okres, że to przejdzie, wakacje, ludzie pojadą, zapomną, wróci wrzesień i już to się przykryje.
To są dwie rzeczy, które świadczą...
Gdybyś był w tym swoim poprzedniej pracy, gdybyś był w tej doradcy marketingowej i byś powiedział, Donaldzie, spokojnie, uspokój się, to się zasklepi, to się spokojnie, ludzie zapomną do wyborów, nikt nie będzie o żadnym salniku pamiętał.
Po pierwsze, marketingowiec nigdy nie może tak powiedzieć PR-owiec polityczny politykowi, bo gdyby to polegało na tym, że trzeba poczekać i się zasklepi, to każdy mógłby być tym PR-owcem. To trochę tak nie działa. Po drugie, kilkanaście miesięcy to wcale nie jest krótko do wyborów. Pamiętajmy, że kampanie wyborcze zaczynają się wcześniej. To nie jest tak, że my startujemy przed wyborami parę tygodni. De facto od września, października będziemy już w tym pędzie i to jest zaraz. A po trzecie, takie rzeczy zostają w pamięci. To nie jest jedna, już teraz to widzimy, to nie jest jedna z aferek, która będzie gdzieś
ale
tam...
Ale KPO, kto pamięta o KPO? Ale... Nikt o tym nie mówi, żadnej jachty, kluby swingersów gdzieś czasami z całym szacunkiem dla nas, czyli dla tych mediów bardziej prawicowych, tych mniej lub bardziej takich twardych. Sami w Radio Wnet się wspomni klub swingersa, w Republice to chodzi, tak, ale to są pewnie zamknięte grupy odbiorców i już KPO nie...
Ale KPO nie było tak mocne jak to, moim zdaniem. To jest mocniejsze. Tutaj jest te cierpienie ludzi w tym. W ogóle dużo jest takich tutaj elementów emocjonalnych w tej aferze. To jest raz. A po drugie kampania...
No nie każdy jeździ na żagle, to fakt.
Nie, to w ogóle było takie trochę odległe. Myślę, że u wyborców zostało coś takiego, że ktoś coś rozkradł. Tak? I tyle. Tak? Nieuczciwie zagrana sprawa. A tutaj jest tego więcej. Tej emocji jest więcej. Poza tym to bardziej wyszło poza bańkę już teraz. To nie jest tak, że to jest sprawa kilku mediów czy niszowych sfer. To już jest mainstream. Ten temat nam chodzi. Jakby media głównego nurtu nie chciały tego zamilczeć. To już nie są w stanie. A kampania wyborcza polega na tym, że takie rzeczy są wznawiane. Bo kampania wyborcza i partie, które walczą w tej kampanii, dołożą dużo paliwa, żeby przypominać takie rzeczy. Zwłaszcza rzeczy, które głęboko weszły w świadomość ludzi. Więc zdecydowanie nikt, kto się zna na marketingu czy PR-ze przy platformie, nie może tego bagatelizować, bo to jest trudna rzecz, która im się, nawet jeżeli teraz ona kiedyś wygaśnie, to nie jest tak, że będziemy żyli tym przez najbliższe kilkanaście miesięcy, ale nawet jak wygaśnie, to za parę miesięcy wróci i będzie czytelna dla wyborców.
To już na koniec ocenimy opozycję. Ciekawe słowa. Dzisiaj był naszym gościem Wojciech Machulski, trochę temu zaprzeczał. To rzecznik Konfederacji związany z panem Mentzenem, ale Krzysztof Bosak ewidentnie, taką nawet twardą tezę postawię, idzie od hasła PiS-PO o jedno zło, systematycznie, kwartał po kwartale, miesiąc po miesiącu, w kierunku z Platformą Nigdy, z PiS-em się dogadamy. Ostatni jego wywiad to chyba było dla Polsatu. Takie słowa właśnie, że oczywiście no nie wyprzedza tego, ale jeżeli będzie wola wyborców, że rządzi prawica, no to będzie usiąść do stołu i się dogadamy. Tak jak powiedziałem dzisiaj rano, czyli w czwartek w poranku, w gościem był Wojciech Machulski od Mentzena i on mówi coś troszeczkę innego. Mówi, każdy, kto nasz program zrealizuje, tak, że jeżeli Platforma poprze nasz rząd mniejszościowy, super, tak, bierzemy to. Więc to jest ten rozdźwięk między tym liberalnym skrzydłem a narodowym, no ale Krzysztof Bosak moim zdaniem krok po kroku coraz bardziej widzi tą scenę jako wspólny front prawicy. Różnej, mniej, bardziej wolnościowej, bardziej prospołecznej, różnej, ale prawicy.
Ten podział w Konfederacji zawsze istniał. Tak? On miał różne temperatury sporu i różną tą dynamikę podziału, ale on jest realny. Po drugie, on trochę wynika ze struktury elektoratu Konfederacji. To tak jest, że Mentzen mówi do tych wyborców Konfederacji, dla których hasło PiS-PO jedno zło jest dalej autentyczne, nośne i oni naprawdę w to wierzą, że można postawić znak.
A jest to paliwo? Rzeczywiście PiS udało się Platformie i Koronie Brauna, no bo oni na tym zyskują. Tak, no, taktyka polityki opowiadamy nie emocjami, tylko jak to wygląda, może trochę cynicznie i w tym cynizmie politycznym no i Braunowi i Mentzenowi i Bosakowi no bardzo jest na rękę, gdy się PiS-owi przyklei tą łatkę niewybieralności. Ona ponad 2,5 roku rządów Tuska cały czas jest mocna.
No,
udało się PiS-owi trochę pozrzucać.
Tam, moim zdaniem tak, poza tym samo hasło PiS-PO jedno zło przez rządy Donalda Tuska zostało obnażone, że nie jest prawdziwe. Bo jakby PiS-u nie lubił prawicowy wyborca, to jednak ciężko jest znak równości postawić przy tym, co robi Donald Tusk.
Znaczy, to pewno, takim papierkiem lakmusowym jest Marsz Niepodległości. Tak?
Ale nawet nie chodzi o takie jednostkowe wydarzenia. Chodzi po prostu o to, jak dzisiaj widzimy, 3 lata rządzi Tusk. I wyborca prawicowy, nawet który wcześniej powiedziałby PiS-PO jedno zło, bo PiS zawiódł go w wielu takich rzeczach, w których on może powiedzieć, co z tego, że to PiS, jak on się zachował tak, jak liberalna partia, to teraz jednak po dwóch, trzech latach rządów Tuska, on widzi, że to nie jest do końca tak. I Bosak, moim zdaniem, rozpoznał tą emocję. Właśnie tych wyborców Konfederacji, czyli bardziej na prawo od PiS-u, którzy jednak powiedzą, no nie, PiS-u możemy nie lubić, ale Kaczyński to nie Tusk. PiS to nie PO. No PO jest teraz jawnie zdradziecką, niemiecką formacją, która robi to, co robi. Zobacz, co wychodzi. Jak rujnują kraj, więc to nie jest to samo. I Bosak do tych wyborców się uśmiecha, bo myślę, że oni, jakby ich zapytać tą grupę wyborców, to powiedzieliby tak, no jeżeli koalicja, to z PiS-em, a nie z tamtą bandą. To jest trochę podział w tym elektoracie i myślę, że i Mentzen, i Bosak chcą teraz określić te grupy, policzyć je, rozpoznać bojem, jak to jest dużo.
A może
jak
jest tak właśnie, że oni grają, że tak naprawdę, no bo też tym samym oddechem Wojciech Machulski, ale też wszyscy, nawet najbardziej liberalni, najbardziej antypisowscy politycy Konfederacji, no mówią, blok senacki pod auspicjami prezydenta tak. Czyli da się powiedzieć swoim wyborcom z jednej strony, no my do władzy to idziemy czysto pragmatycznie, kto da nam więcej naszego programu, z tym pójdziemy, czy on będzie, może Tusk, to nie, bo to już nie wypada, ale czy to będzie Platforma, czy to będzie PiS, to już pal licho, jest tam wszystko jedno. A na drugim oddechu mówić, ale pakt senacki, no to jednak pod auspicjami prezydenta, no z kim? No z PiS-em, tak? Da się tak mówić, że tu się do Senatu idzie razem z PiS-em, a rządzić się będzie być może z Platformą w Sejmie, czy...
Ja myślę, że to będzie coraz trudniejsze im bliżej wyborów, to jest jednak rozdźwięk, no to tak albo tak, no jednak... Każdy wyborca też chce wiedzieć trochę, na czym stoi. No, on głosuje na pewien projekt polityczny. Nawet jak głosuje na konkretną partię, to jednak z jakąś intencją, tak? Jak głosuje na małą partię, to myślę sobie, może przez to, że ja oddam głos, to ona będzie miała dobry wynik i wejdzie w koalicję z kimś, bo chce swój realizować program. A z drugiej strony, taka dyskusja, ta pragmatyczna, taka postawienie sprawy, my jesteśmy za naszym programem, też ułatwi tej dzisiaj frakcji Bosaka powiedzenie, że wchodzą w koalicję z PiS-em po wyborach. Bo powiedzą, no my też, no umówiliśmy się, mamy to brzegowo, będziemy mogli realizować, co realizujemy, więc będziemy tak działać. Jedno jest pewne. O koalicji prawicowej, czyli czy ona się uda, jak ona będzie wyglądać, będzie decydował wynik PiS-u. Bo jeżeli wynik PiS-u będzie za słaby, to ta koalicja nie powstanie. Podobna historia, jak miała miejsce w 2023 roku. PiS zdobył tam te 190 około mandatów i to było za mało, żeby mówić o koalicji. Wyobraźmy sobie sytuację, że PiS zdobyłby 210, 215 mandatów w 2023 roku. Koalicja pewnie by powstała, bo mało wtedy brakowało i łatwiej byłoby dyskutować, czy z Konfederacją, czy nawet z poszczególnymi politykami tych różnych frakcji, no bo brakuje nam mało do stworzenia rządu. Jeżeli PiS nie odbije się, nie odzyska tego swojego wyniku de facto, no bo te 30 coś, no to byśmy powiedzieli, jest taki intuicyjnie wynik PiS.
W 2023 roku na prawicy to Konfederacja nie dowiozła wyniku. PiS swój, no mimo 8 lat rządów, 37% przywiózł. To
tak,
nie
ale, tam w tym układzie, no bo to zależy, no procenty nas trochę zwodzą, chodzi o ten, dostał PiS jednak 400 tysięcy mniej głosów niż 4 lata wcześniej, tak? Bo wynik jest gorszy. Chodzi o to, że potem jak przeliczymy to na mandaty, to jednak to się najbardziej liczy. I te 190 wydało się za mało. Tam było rozczarowanie również w PiS-ie, tak? Się pytało, to nawet jakby mówili, nawet ci politycy, którzy mówili, że będzie zły nik zły, to obstawialiby w okolicach 200. Nie? Czasami te 10 mandatów znaczy dużo, bo to jest 200, dostać 225, a 235 to jest już znacząca różnica. Więc to będzie bardzo istotne, jak PiS się uplasuje z tymi mandatami. Będzie trudne przy Doncie, zakładając, że dalej Tusk jest dosyć mocny. No bo jednak to wtedy się...
Będzie. Chociaż nasza teza z poprzedniego wywiadu, naszego odcinka, naszego podcastu, że będzie mijanka.
Ja tak uważam. Jeżeli dalej będą tak fatalnie rozgrywać tą aferę i w ogóle ten marketing PR, to zarządzanie kryzysowe platformy jest coraz gorsze w różnych tematach. Oni tacy są butni. Lekceważą te tematy. Ich odpowiedzią na wszystko to jest panie, a PiS tam, a to, a tamto. Nie ma żadnej... Nie komunikują tych rzeczy. Nie komunikują też pozytywnych rzeczy, których mogliby komunikować. Ten rząd za dużo pozytywnych nie robi, ale nawet takich małych, co mówimy, te przecinanie wstęgi, to nie jest dobrze komunikowane. Do tego PiS, i tutaj ta afera też pokazuje, się rozpędza, wchodzi w te tematy. Nie jest to PiS sprzed roku, który nie wie, co się dzieje i ten. Konfederacja też tam gdzieś w tym jest, więc ja myślę, że to jest potencjał na tą jesienną mijankę.
O czym mówił Piotr Matczuk w podcaście, wspólnym podcaście kanału Piotra Matczuka, Taktyka Polityki i Radia Wnet. Piotr Matczuk, Telewizja Republika, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Za tydzień, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.